To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Jest z nami pani Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyczka kliniczna, która mam nadzieję pomoże nam wyjaśnić, dlaczego tak trudno schudnąć z brzucha, jak się pozbyć tej tak zwanej oponki. Dzień dobry, witamy panią.
Dzień dobry, miło mi.
Nam również, bardzo się cieszymy, że jest pani z nami. Lato się zbliża, coraz częściej zakładamy krótki rękaw, krótkie spodenki, myślimy często, nie wiem, że jesteśmy na nadmorskiej plaży, planujemy wakacje. No jak to bywa, nie jesteśmy zadowoleni ze swojej sylwetki, mimo że próbowaliśmy już wielu sposobów na zrzucenie tu i tam tego zbędnego ciała. No to pytam w takim razie, dlaczego tak trudno schudnąć z brzucha?
Ojku, ja wiem, że bardzo dużo osób szuka jakichś nadzwyczajnych sposobów, żeby schudnąć z brzucha. Natomiast z drugiej strony ja bym też nie chciała spłycać tego tematu, ponieważ jeżeli my mamy problem z dużym obwodem w pasie, no to prawdopodobnie mamy problem z otyłością, a już od jakiegoś czasu otyłość jest po prostu definiowana jako choroba, choroba nawracająca. Więc tutaj ważna jest kwestia zadbania o siebie, a nie tylko fiksowania się na tym, żeby schudnąć z brzucha. Bo ta tkanka tłuszczowa faktycznie w tych okolicach gromadzi się nadmiernie i nam się to rzuca w oczy. I jeżeli chcemy sprawdzić, czy faktycznie to zagraża na przykład nam, no to tutaj warto zmierzyć sobie po prostu obwód tego brzucha. I jeżeli u mężczyzn on przekracza 94 cm, a u kobiet 80 cm, no to tutaj niewątpliwie mamy styczność z otyłością brzuszną. Dlatego trzeba coś z tym zrobić nie tylko w okresie przedwakacyjnym, przed plażowaniem, ale generalnie wziąć się za siebie, bo to nigdy nie wynika z powietrza.
To ja wciągam brzuch w takim razie. A dlaczego nie chodzi tylko o figurę?
Ponieważ nagromadzenie się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha predysponuje nas do masy chorób metabolicznych. Zwiększa także śmiertelność. Ale jeżeli chodzi o choroby, które idą w parze z otyłością brzuszną, to niewątpliwie jest choroby układu krążenia, czyli choroby, na które Polacy, właściwie nawet można powiedzieć Europejczycy, umierają najczęściej, bo to one są na pierwszym miejscu. Ale także otyłość brzuszna zwiększa ryzyko cukrzycy typu drugiego. Też bardzo popularna choroba, na którą coraz więcej Polaków choruje. Zwiększa także ryzyko insulinooporności. To jest taki stan przedcukrzycowy. Co nas pcha potem do cukrzycy, potem do przyjmowania insuliny. Znowu sama cukrzyca zwiększa ryzyko też samych chorób układu krążenia. Tak jak widać, jest to takie trochę koło zamknięte, które się napędza. Otyłość brzuszna, musimy też rozumieć ją w ten sposób, że ten tłuszcz nagromadzony jest, my mówimy potocznie, w brzuchu, w okolicach brzucha, ale tu chodzi o tą tkankę tak zwaną trzewną, która zaczyna nam otłuszczać nasze narządy. Otłuszcza nasze serce, otłuszcza naszą wątrobę. No i to są narządy, które z założenia mamy jedne na całe życie. I jednak tutaj warto byłoby o nie zadbać, bo to otłuszczenie w dużej mierze, bardzo często jednak jest zależne od nas. Ponieważ wzrost masy ciała i ten większy obwód brzucha, który świadczy o otyłości, jest wypadkową naszych codziennych działań, czyli tej nadwyżki energetycznej. Kiedy to nasz organizm nie wie, co zrobić z tą nadwyżką, to znaczy wie, bo zaczyna ją sobie odkładać, gromadzić na gorszy czas. Czyli my spożywamy zbyt dużo kilokalorii, zbyt dużo też tłuszczu. Czasami wynika to też z tego, że na przykład spożywamy bardzo dużo słodzonych napojów, w których nie kojarzymy ich z tłuszczem, nie kojarzymy ich z kaloriami bardzo często. Czyli takie niewidoczne trochę kalorie, bo my widzimy kalorie na karkówce, która ma otoczkę tłuszczu, tak? Ale już na słodkim napoju czy słodkiej kawie nie rzuca nam się to tak w oczy. A to wszystko sumuje się na właśnie tą zbyt dużą podaż energetyczną i właśnie odkładanie się tej tkanki tłuszczowej, niby na gorszy czas, a okazuje się, że ten gorszy czas nie przychodzi i po prostu mamy takie rezerwy tego tłuszczu.
I mówiła pani przed chwilą, że u mężczyzn, jeżeli to jest więcej niż 94 cm obwodu w pasie, to już mówimy o otyłości brzusznej, tak?
Tak, dokładnie tak. To już jest ten stan alarmowy. Oczywiście my generalnie otyłość możemy też diagnozować powiedzmy po BMI, czyli wskaźniku masy ciała. Jest to takie najprostsze narzędzie przesiewowe, czyli masa ciała przez wzrost do kwadratu, wzrost w metrach do kwadratu, i tutaj każdy jest w stanie sobie policzyć na różnych kalkulatorach w internecie czy ma nadwagę, czy ma prawidłową masę ciała, czy jakiś stopień otyłości. Natomiast my, specjaliści, dietetycy, najczęściej jednak mierzymy pacjentów swoich podopiecznych na analizatorze składu ciała, czyli dokładnie oceniamy. Oczywiście jest to obarczone też na pewno drobnym błędem, ale oceniamy zawartość tkanki tłuszczowej. I tu może powiem jedną ciekawą rzecz, że fizjologicznie kobieta i tak powinna mieć więcej tkanki tłuszczowej w porównaniu z mężczyzną, więc nigdy nie będziemy. To nie jest tak, że te normy są zarezerwowane dla obu płci tak samo, takie same.
Kochanego tylko ciałka nigdy nie za wiele.
Nie, to nawet nie w tym kontekście, tylko po prostu fizjologicznie my, kobiety, z racji rozbudowanego układu hormonalnego, po prostu tej tkanki tłuszczowej potrzebujemy naturalnie więcej. Ona też przerasta w czasie na przykład ciąży, w czasie laktacji i po prostu fizjologicznie kobieta będzie miała więcej tkanki tłuszczowej. I tak jak sobie to sprawdzimy, to kobieta mająca prawidłową masę ciała, odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, to ta ilość dla mężczyzny może być już za duża. Więc nigdy nie porównujmy tych obu płci. Każdy ma tutaj swoje normy zarezerwowane. Mhm.
A czy odstający brzuch to jest przypadłość głównie mężczyzn w średnim wieku i czy rzeczywiście w pewnym wieku o niego łatwiej?
Ja bym nie powiedziała, że tylko mężczyzn, bo tak jak sam pan wspomniał, w pewnym wieku jest o niego łatwiej, faktycznie, bo z wiekiem spada trochę nasz metabolizm, albo my też mamy mniejszy wydatek energetyczny, bo spójrzmy na taką prostą sytuację, czy to dotyczącą kobiet, czy mężczyzn. Kiedy jesteśmy w czasie, nie wiem, okresu szkoły, studiów, no to my się dużo ruszamy, my ganiamy ciągle, często nie mamy samochodu, więc się poruszamy komunikacją. Tych przysłowiowych kroków robimy naprawdę dużo. Natomiast kiedy już dostajemy pracę, zakładamy rodzinę, to trochę osiadamy. No i automatycznie nasz wydatek energetyczny jest znacznie mniejszy. Często się poruszamy samochodem, nie wychodzimy na spacery, bo nie ma czasu, bo obowiązki domowe, bo praca. Więc jakby to jest jeden z tych czynników, czyli mała aktywność fizyczna. Natomiast z wiekiem, no, różne są zawirowania w układzie hormonalnym. I tutaj myślę na przykład o kobietach i tym czasie okołomenopauzalnym, czy w ogóle czasie już po menopauzie, kiedy po prostu spadają estrogeny, a to też predysponuje nas do tego, żeby gromadzić tkankę tłuszczową i to głównie właśnie w okolicach brzucha. I to jest z jednej strony trochę nieuniknione, ale z drugiej strony my też mamy na to wpływ. Bo tutaj w przypadku kobiet ważną kwestię odgrywa też masa mięśniowa, która wraz z nastaniem menopauzy spada na skutek spadku estrogenów, czyli dochodzi do tak zwanej sarkopenii. Natomiast jeżeli taka kobieta będzie dbała o takie sporty oporowe, ćwiczenia siłowe, no to jest w stanie tą masę mięśniową podtrzymać, albo nawet jeszcze ją rozbudować bardziej. Jeżeli będzie też dostarczała więcej białka, bo to też taki czas, kiedy potrzebujemy więcej tego białka, żeby mieć też substrat do budowania tej masy mięśniowej, to wtedy jednak panujemy nad tym wzrostem tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Więc wiem, że to jest bardzo duży problem u kobiet, ale można nad nim popracować.
A dlaczego to właśnie brzuch no chyba najszybciej przybiera, no i też zostaje z nami na dłużej?
No właśnie po prostu tak tkanka tłuszczowa ma, że lubi się w tych okolicach gromadzić najczęściej. Oczywiście mogą być to też predyspozycje jakieś nasze genetyczne. Spójrzmy na naszych rodziców, dziadków. Czy nie było tak, że byli to być może osoby tak jak na pierwszy rzut oka szczupłe, ale jednak ten brzuch się pojawiał, kiedy już tyli. Więc tutaj nie jesteśmy w stanie do końca sprawdzić, z czego to wynika, chociaż myślę, że można też dodać takie zaburzenia hormonalne, bo na przykład insulinooporność będzie też predysponowała do gromadzenia się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Duży stres, na który jesteśmy narażeni bardzo często, to też większe predyspozycje do gromadzenia tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, z tego powodu, że wtedy mamy duże wyrzuty kortyzolu i on też po prostu się do tego przyczynia, żeby ten tłuszcz się gromadził w tej części ciała najmniej korzystnej, jak nam się wydaje. Mówi się nawet o tak zwanym brzuchu kortyzolowym, czyli właśnie tym wynikającym z ciągłego stresu. Ale to nie tylko to, bo myślę, że warto też poruszyć inny temat związany z otyłością w ogóle, w kontekście chociażby mikrobioty jelitowej. To jest temat, który frapuje coraz więcej naukowców i coraz więcej o tym wiemy. I na przykład wiemy, że mikrobiota osób otyłych, a osób szczupłych jest inna. I ktoś powie, co było pierwsze, jajko czy kura? Oczywiście tutaj też jeszcze mamy duży znak zapytania, ale przywołam tutaj bardzo ciekawe obserwacje naukowców na szczurach, którzy, proszę sobie wyobrazić, przeszczepili florę bakteryjną jelita grubego z myszy otyłej do myszy szczupłej i ta mysz szczupła w jakimś okresie czasu rozwinęła otyłość, chorobę otyłościową. Więc widzimy, że to, jakie mamy bakterie w przewodzie pokarmowym, też ma jakieś znaczenie. Tylko to, jakie my te bakterie mamy w przewodzie pokarmowym, zależy od masy czynników, ale w tym od czynnika, nad którym my czuwamy codziennie, czyli to, jaki styl życia prowadzimy i jak się odżywiamy, bo nasza mikrobiota potrzebuje po prostu pokarmu, a tym pokarmem jest błonnik, który pochodzi w dużej mierze z warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, których bardzo często ludzie unikają.
A jak to można zbadać, tą mikrobiotę naszą?
Na ten moment nie badamy mikrobioty właściwie. Znaczy ona jest badana bardziej w kontekście badań naukowych, doświadczalnych tutaj. Natomiast tak Kowalski nie będzie jej badał po to, żeby w jakiś sposób w nią ingerować. Natomiast mamy już na rynku...
Bo może to działa w drugą stronę, że jak się tą mikrobiotę z osoby szczupłej przeszczepi do osoby, która ma problem z otyłością.
Jest takie prawdopodobieństwo, że może być to za ileś lat jakiś sposób terapii u osób z otyłością. Jak najbardziej tak. Jest to, myślę, że może nie aż w tak dalekiej perspektywie. Natomiast tutaj sposób modulacji mikrobioty w kierunku tej takiej, która sprzyja naszemu zdrowiu metabolicznemu, to niewątpliwie właśnie modulowanie ją przez sposób odżywiania, ale też modulowanie ją przez probiotykoterapię. I już są badania na konkretnych preparatach, które pokazują, że na przykład taka probiotykoterapia sprzyja spadkowi masy ciała, sprzyja regulacji gospodarki hormonalnej, czy obniża tak zwany wskaźnik HOMA i R, który świadczy o insulinooporności. Więc jest to nauka, która ciągle się rozwija, ale potencjał jest jej bardzo duży. Więc wbrew pozorom leczenie choroby otyłościowej nie jest wcale takie proste i jeszcze mamy dużo niewiadomych, dlatego warto jednak sięgać po pomoc do specjalistów.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
Mówi się często mięsień piwny, brzuch piwny. Czy to faktycznie od piwa? Jak to działa?
Ten mięsień piwny, czy mięsień, to chyba obrażamy troszeczkę, bo to nie mięsień, tylko de facto nagromadzona tkanka tłuszczowa. Ale faktycznie piwo będzie tutaj dokładało swoje 3 grosze. Jesteśmy teraz w takim czasie około...
Wakacyjnym.
Wakacyjnym, grillowym, prawda? Więc tutaj...
Oj, lubimy to karkóweczka, kiełbasa.
Tak, i tutaj pojawia się też często piwo. Natomiast no, ono dostarcza spore ilości kilokalorii. Jedna butelka piwa, czyli takie 500 ml, to około 250 kilokalorii. Mówię tutaj o piwie jasnym. Natomiast piwo ciemne będzie tych kilokalorii miało jeszcze więcej. Więc proszę sobie wyobrazić, podczas takiego biesiadowania 2, 3, 4 piwa, to naprawdę jest ogrom kilokalorii.
No to jest 1/4 chyba, co ja mówię, to jest 3/4 zapotrzebowania kalorycznego na cały dzień, prawda?
Bywa i tak. Tak, kobieta średnio potrzebuje około 1800 kilokalorii, 1700, a mężczyzna 2 z haczykiem, tak, w zależności też i od wieku i masy tej mięśniowej, więc faktycznie to jest bardzo dużo, a pamiętajmy, że to piwo wtedy jest jakimś jednym drobnym elementem całego biesiadowania. I faktycznie, jeżeli takie okazje do drinkowania pojawiają się często, to one niewątpliwie będą przyczyniały się do wzrostu tkanki tłuszczowej, do otłuszczenia naszych poszczególnych narządów, no i niestety pchania nas w choroby, których bardzo często sobie, których nie zdajemy sobie sprawy, nie badamy się, nie diagnozujemy się, a jednak no, ryzyko jest bardzo duże.
A to tylko chodzi o te kalorie zawarte w piwie, czy coś jeszcze?
W dużej mierze są to kalorie, natomiast piwo, z racji tego, że jest w nim słód jęczmienny, tak, no to, czy słód pszenny, tak, no to tutaj mamy też duży wzrost glikemii po wypiciu takiego piwa. Wzrasta nam szybko glukoza, po co ona szybko bardzo spada. Jak wzrasta nam glukoza, to też uruchamia to trzustkę do wyrzutu insuliny, a insulina niestety, szczególnie w takich dużych wyrzutach, które są regularnie przez cały dzień, bo gdzieś tam to drinkuje, podziękowanie pojawia się przez całe popołudnie na przykład, sprzyja też tworzeniu tkanki tłuszczowej, więc tutaj piwo w piwie nie są winne tylko kilokalorie, ale masa jeszcze innych czynników. Myślę, że jeszcze bym dodała sam fakt tego, że piwo i generalnie alkohol pobudza nasz apetyt, co idzie w parze.
No tak, bo zawsze się mówi o tych przekąskach, prawda, że a może coś tutaj do piwka, że...
Tak, tak. I sumujemy i wychodzi nawet, że przekraczamy takim jednym biesiadowaniem całkowite nasze zapotrzebowanie energetyczne.
A do tego jeszcze te słone przekąski wchodzą, to już w ogóle chyba dramat jest.
Słone przekąski dodatkowo dostarczą nam więcej chlorku sodu, a to spowoduje zatrzymanie wody, więc my możemy faktycznie czuć się jeszcze bardziej ociężali, bo to ciężko, żebyśmy przez taką jedną imprezę grillową zgromadzili jakieś ogromne ilości tkanki tłuszczowej. No to trzeba jakąś powtarzalność, regularność.
No chyba, że wytańczymy to wszystko.
No ja bym aż taka optymistyczna nie była w tym, bo wiemy, jak to wygląda. Jednak często to są takie biesiadowania, które jednak są zasiadane, tak, przy stole. I często tych tańców aż tak dużo nie ma.
A często o tym marzymy, żeby sobie zatańczyć. Dobrze, to teraz najważniejsze pytanie. Jak się w takim razie pozbyć tej niechcianej oponki na brzuchu? Czego unikać? Jakich produktów się wystrzegać? No już częściowo o tym pani wspominała.
Niewątpliwie będą to produkty wysoko przetworzone. I teraz tak, dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieć, czego unikać. Jeśli idziemy do sklepu i bierzemy produkt, który ma masę składników, linijka za linijką, połowy albo 3/4 z nich nie rozumiemy, bo nie mamy ich w kuchni, no to znaczy, że jest to produkt wysoko przetworzony. Starajmy się sięgać po takie produkty, które albo składu nie mają, typu warzywa, owoce, kasza, tak? Nabiał właściwie też, jeżeli on jest w wersji naturalnej.
Każda kasza,
chociaż oczywiście będą te, można by tak powiedzieć, lepsze i gorsze, czyli te, które mają więcej błonnika, więcej wartości odżywczej i te, które mają mniej. Ale faktycznie te kasze grube, czyli na przykład kasza jęczmienna pęczak czy kasza gryczana, będą nas syciły. Ja wiem, że to nie są produkty na grilla ewidentnie, ale jednak gdzieś tam powinny się przewijać w naszym codziennym odżywianiu. I jak spojrzymy na skład, właściwie na etykietę takiej kaszy, no to tam po prostu mamy kaszę i tyle.
A jak spojrzymy... Co do tej kaszy?
No co do tej kaszy mamy teraz... Nie, oczywiście, że nie samą. Mi się kasza zawsze kojarzy z różnymi warzywami korzeniowymi. Teraz mamy też sezon na szparagi. Ona bardzo fajnie się komponuje. Dodatek na przykład do pęczaku szparagów, truskawek, sera feta, mięty. Jest naprawdę fantastyczną sałatką nawet na grilla i nawet w takim wydaniu kasza myślę, że się obroni.
A można oliwy tam dodać do niej? Do kaszy?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wiem, że nie lubimy suchych posiłków, tak, prawda? Więc jak najbardziej tak. Może być to oliwa z oliwek, może być to też nasz rodzimy olej rzepakowy, może być olej lniany. Ten składnik tłuszczowy też nam jest jak najbardziej potrzebny. I ta różnica między tym dodaniem tego dobrego tłuszczu do naszej sałatki, o której wspominałam,
tak,
a tym tłuszczem, który jest w żywności przetworzonej, no to jest niebo a ziemia, tak? No, w żywności przetworzonej mamy w dużej mierze albo kwasy tłuszczowe nasycone, albo tak zwane kwasy tłuszczowe trans, które mają zły PR, ale dobrze, że mają zły PR, bo one faktycznie przybliżają nam do chorób układu krążenia i w tej żywności wysoko przetworzonej nie znajdziemy tłuszczu, który korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Natomiast zarówno oliwa z oliwek, jak i olej rzepakowy, jak i olej lniany mają takie działanie korzystne na nasz układ sercowo-naczyniowy. Więc tutaj jakby wybór jest, jak dla mnie, specjalisty, oczywisty. Ale co jeszcze z takich rzeczy, których powinniśmy unikać? Ja bym skłaniała się do tego i polecała wszystkim, żeby wyrzucić ze swojego codziennego odżywiania napoje słodkie. Naprawdę one dostarczają tak dużo kilokalorii, kiedy policzymy je sumarycznie przez cały dzień, to okazuje się, że potrafią dostarczać nawet 1000 kilokalorii. I ja miałam też takich podopiecznych, z którymi próbowałam to negocjować, właśnie udowadniając im, jak dużo kilokalorii wypijają zupełnie nieświadomie. Do tej puli poza napojami wchodzi także słodzona kawa, często kawa kupowana na mieście. Teraz jest duża moda i taki czas na kawę mrożoną, tak? Z reguły to jest kawa z masą mleka, słodzików,
ale cukru. Jakie to dobre.
No nie wiem, czy takie dobre. Ja, kiedy mam te kubki smakowe, myślę, że trochę inaczej ustawione, inny poziom słodkości, to dla mnie to nie jest dobre. Ale pocieszę wszystkich słuchaczy, że my też pracujemy na to, jak odbieramy smak. I jeżeli my ciągle nastawiamy nasze kubki smakowe, które zlokalizowane są w naszej jamie ustnej, na słodki smak, to nam ciągle brakuje go. Ciągle jest coś jeszcze niezbyt mało słodkie. A kiedy zrobimy sobie taki, ja to nazywam restartem kubków smakowych, czyli tak zaciśniemy trochę zęby i spróbujemy przez okres, powiedzmy, tygodnia, dwóch, mocno ograniczyć słodkie rzeczy. Na początku będzie ciężko, ale potem uwierzcie mi, że kiedy wrócimy do naszego na przykład ulubionego deseru, to będzie dla nas za słodki. Po prostu nasze kubki smakowe będą to inaczej odczuwały. Więc warto naprawdę sobie taki eksperyment zrobić, który daje sobie rękę uciąć, przybliży nas do lepszego odżywiania.
Taki restart i już nie będziemy potem mówić, ale bym coś zjadł słodkiego.
Może tak być, ale okaże się, że zjedzenie czereśni, borówek czy truskawek jest już wystarczające.
Już mnie głowa boli. Czereśnie przecież takie drogie.
Wszystko z rozwagą. Myślę, że żywność wysoko przetworzona też tania nie jest.
Ale warto zainwestować na pewno w nasze zdrowie. A czy tak zwane brzuszki to jest dobra metoda?
Każdy rodzaj aktywności jest dobrą metodą na to, żeby zacząć się ruszać, ale to nie jest tak, żeby stracić oponkę na brzuchu, tak jak już rozmawialiśmy, musimy zacząć robić brzuszki. Ja nie jestem specjalistą od aktywności fizycznej, natomiast obserwując po swoich podopiecznych widzę, że każda aktywność przynosi korzyści. Taka, która jest też regularna i codzienna. I nie musimy od razu zapisywać się do trenera, nie musimy zapisywać się na zajęcia fitness. Wystarczy, że codziennie te 20-30 minut poświęcimy na aktywność. Na taką jak spacer, jazda na rowerze. Kiedy na przykład jedziemy zrobić zakupy, to parkujemy dalej, żeby zrobić więcej kroków. Jeżeli mamy w naszym biurze schody i windę, to korzystamy częściej z windy. Nie wysyłamy do kolegi z pracy maila, tylko idziemy do niego na przykład, o ile jest możliwość taka przekazania takiej informacji.
A on nam wtedy tą słodką kawę, a może ciasteczko, a może czekoladę.
No trzeba po prostu te działania sabotować. Myślę, że to jak my zaczynamy zmieniać swoje nastawienie do odżywiania, to też udziela się innym dookoła. Bo jeżeli my wszyscy sobie na to pozwalamy i wszyscy głaskamy się po pleckach, usprawiedliwiając się, dobrze robisz, tak, masz zły dzień, no to z jednej strony wszyscy niestety zwiększamy sobie ryzyko różnych chorób dietozależnych i metabolicznych, ale też psujemy naszą mikrobiotę jelitową. Mnie ten temat bardzo fascynuje i obserwując różne publikacje naukowe, doskonale wiem, że nadmiar cukru mocno ingeruje w naszą mikrobiotę jelitową, a od niej zależy całe nasze zdrowie, bo mamy dużo dowodów na to, że właśnie i zdrowie psychiczne, i nie tylko praca przewodu pokarmowego, ale także stan naszej skóry, no to się przekłada na nasze zdrowie ogólne, więc dbając o siebie, no nie możemy zapominać o tym, że to, że my siadamy do stołu i jemy, to też je nasza mikrobiota, a ona stety, niestety, ta dobra, ta komensalna, która robi dla nas dobre rzeczy, no nie karmi się fast foodami, czy jakąś żywnością wysoko przetworzoną, tylko ona fermentuje błonnik. Ona przerabia błonnik i wtedy produkuje dla nas ważne substancje, w tym niektóre witaminy, chociażby witaminę K, ale także krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są nam również bardzo potrzebne i lokalnie, i tak ogólnie w organizmie, więc warto naprawdę mieć na to uważność.
Bo przecież się mówi o tym, że ten nasz brzuch to jest nasz drugi mózg, prawda?
Tak się mówi, chociaż ja osobiście nie lubię tego określenia, że nasz drugi mózg, chociaż ono podkreśla, jak ważny jest brzuch, jak ważne są jelita, jak ważna jest mikrobiota, tylko właśnie warto czasami gdzieś troszeczkę zgłębiać ten temat i szukać metod, żeby zaopiekować się także tymi naszymi lokatorami w naszych trzewiach.
Pani już o tym wspominała, ale kiedy powinno nam się jeszcze zapalić czerwona lampka, żeby potem nie walczyć bardzo długo z tą otyłością brzuszną? No bo umówmy się, no, żeby zrzucić ten spory nadmiar kilogramów na tłuszczu na naszym brzuchu, to trzeba poświęcić trochę czasu. Kiedy, patrząc na swój brzuch, powinniśmy sobie powiedzieć, no od teraz już nie ma żartów, to trzeba się zabrać za brzuch. I nie tylko za brzuch, w ogóle za otyłość naszą.
Znaczy, jeżeli ten obwód brzucha no jest zbyt duży, znaczy to jakby mierzenie to jedno, no ale z reguły jesteśmy w stanie sami wizualnie nawet to ocenić, prawda? no to też są takie inne symptomy, które mogą świadczyć o tym, że czyha coś gorszego. Czyli na przykład jesteśmy bardzo ospali po posiłkach. Zjadamy posiłek raz lepszy, raz gorszy, ale generalnie najchętniej 10 minut po nim poszlibyśmy spać. To może świadczyć o zaburzonej gospodarce węglowodanowej, która z jednej strony jest efektem nadwagi czy otyłości, ale z drugiej strony może być też przyczyną. Więc tutaj warto wtedy udać się do internisty, poprosić o taki gruntowny przegląd zdrowotny, przebadać sobie na czczo insulinę, glukozę, ale także zbadać, jak funkcjonuje nasza wątroba, czyli zbadać próby wątrobowe, być może zrobić USG jamy brzusznej, żeby zobaczyć, czy nasze narządy nie są otłuszczone, bo to będzie widoczne w USG jamy brzusznej. Więc mamy jakby dużo metod, tylko ważne jest znowu profilaktyka, czyli tak jak robimy przegląd samochodu raz w roku, bo dostajemy karę, no to jako ludzie nie mamy takiej kary, jak nie zrobimy sobie przeglądu zdrowotnego, ale myślę, że powinna być. Tak, to jest naprawdę ogromna profilaktyka i wszystkich zachęcam gorąco, żeby nawet może to będzie, większość z nas posiada samochód i ten przegląd auta robi, więc może niech to będzie dzień, kiedy poświęcamy też najpierw na pobranie krwi, zrobienie badań, a potem przejazd do stacji diagnostycznej. Może jest to jakaś metoda, jakby szukamy ułatwiania sobie tych spraw i pamiętania też o nich. Więc ta profilaktyka jest tutaj kluczowa. Co jeszcze może nas skłonić do tego, że coś się dzieje nie tak? Kiedy my na przykład podejmujemy jakieś próby schudnięcia i one są nieskuteczne. Czyli robimy sobie, zaczynamy zamawiać na przykład catering, bierzemy jakąś określoną kaloryczność, 2, 3, 4 tygodnie i efektów żadnych nie ma. Tutaj niezbędna jest na pewno wizyta też u dietetyka, bo dietetyk ma naprawdę ogromne doświadczenie i wie, o co zapytać i wie, na jakie badania też pokierować, bo co może być przyczyną takiej sytuacji, kiedy pacjent się stara i efektu nie ma. Chociaż czasami, nie ukrywam, jest tak, że pacjent ma to poczucie, że się stara, że dużo robi, a jak zaczynamy analizować to, jak się odżywia, to niestety popełnia masę błędów, bo powie pan, jest tak, że na żywieniu znają się wszyscy, prawda? Tak troszeczkę jest. To jest taki temat, wydaje się bardzo prosty, a wbrew pozorom on taki prosty nie jest i jednak to doświadczenie, które dietetyk też nabywa w pracy z pacjentami, ale też wcześniej kończąc wieloletnie studia, daje mu lepszy pogląd na to. Widzi, jakie drobne rzeczy pacjent może popełniać, które no, oddalają go od sukcesu.
A jak wyglądają Polacy na tle innych krajów? Gdzie ta otyłość jest największa?
Oczywiście są to Stany Zjednoczone, więc niestety my ich doganiamy. I generalnie już cała Europa niestety może się pochwalić otyłością. Kiedyś nam się tak kojarzyło, że basen Morza Śródziemnego to ludzie, którzy zdrowo się odżywiają.
Tak, dieta śródziemnomorska słynna.
Tak, no ale wszyscy wiemy, że jak polecimy na wakacje w te rejony, no to niekoniecznie tam tak się ludzie odżywiają już, tak? Tak było kiedyś i stąd też dieta śródziemnomorska się wzięła właśnie z takich obserwacji, jak ci ludzie tam się odżywiają i faktycznie rzadziej chorują na choroby układu krążenia, rzadziej chorują na cukrzycę typu drugiego, ale niestety to świeże pokolenie już jest też bardziej obarczone chorobami metabolicznymi. Natomiast tak statystycznie dokładnie, na którym miejscu my jesteśmy, jeżeli o otyłość chodzi, nie wiem dokładnie, to się na pewno ciągle zmienia, ale niewątpliwie Stany Zjednoczone tutaj wiodą prym.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24.
Przed wakacjami pewnie większość z nas chciałaby iść taką drogą na skróty w kierunku lepszej figury. Czy takie drogi istnieją?
Wiem, że to jest takie życzenie większości tych, którzy się zmagają z otyłością czy z nadwagą, ale no, nie pocieszę tutaj ich. No, nie ma drogi na skróty. Natomiast nigdy też nie jest za późno, żeby zacząć coś z tym robić, żeby zacząć zmieniać swój styl życia i swoje przyzwyczajenia. I nawet jeżeli nie osiągniemy zadowalającego efektu do lipcowego urlopu, to nie oznacza, że sukcesu jakiegoś nie osiągnęliśmy. Bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy tak jak teraz, mamy drugą połowę maja, urlop zaplanowany w lipcu czy w sierpniu, no i myślimy sobie, dobra, biorę się, bo chcę dobrze wyglądać na wakacjach na plaży. I do tego momentu chudniemy może 2-3 kg, a de facto powinniśmy 10 schudnąć, żeby było okej. Ale spójrzmy na to w inny sposób. Już i tak 2-3 kg mamy z głowy do sierpnia na przykład. Zmieniliśmy nasz styl życia, więcej się ruszamy, jemy więcej warzyw, sięgamy po owoce sezonowe, jemy więcej pełnoziarnistych produktów zbożowych. zmierzam do tego, że nie zawsze swój sukces w zmianie nawyków żywieniowych powinniśmy oceniać po kilogramach czy po obwodach, tylko powinniśmy na początku, ja bardzo często zachęcam do tego też ludzi, żeby wypisać sobie na początku rzeczy, które robimy źle w kontekście naszego odżywiania, stylu życia, czyli nie wiem, brak śniadań, słodzenie kawy, herbaty, słodkie napoje, kupowanie obiadów ciągle na mieście, częste fast foody, a potem, kiedy zmieniamy te nawyki, piszmy sobie to, co zrobiliśmy dobrego. Na przykład zacząłem pić wodę, przestałem słodzić kawę, albo zredukowałem nawet ilość cukru, to już też jest ogromny sukces. I wtedy widzimy w takim rozrachunku, że naprawdę przez ten okres miesiąca, dwóch, czy trzech, dużo dobrego dla siebie zrobiliśmy. I te zmiany muszą przynieść efekty. To jest jakby nieuniknione. Tutaj skazani jesteśmy na sukces, ale tylko wtedy, kiedy będziemy robić to konsekwentnie.
No a poza tym będziemy się trochę psychicznie lepiej czuć. Ho, jaki jestem bohater, zobacz ile zrobiłem, można się pochwalić komuś.
Dokładnie tak, dlatego taki rachunek sumienia jest naprawdę bardzo fajną metodą motywowania się i dopingowania do działania.
To już tak na koniec, często słyszymy kup dietę albo kup tabletkę i zaczniesz chudnąć. Może nie warto się ruszać, nie warto ograniczać w jedzeniu tłustych potraw. Po co się męczyć, jak można siedzieć, nie wiem, na wygodnej kanapie i słuchać radia. O.
Słuchać radia można też na słuchawkach, idąc na spacer bądź jadąc rowerem. To taka propozycja dla słuchaczy. Natomiast wszelkie metody schudnięcia na pstryknięcie palcami, które gdzieś tam nam się przewijają w internecie, w mediach społecznościowych, no, są jedną wielką ściemą. Nie będziemy tutaj nikogo oszukiwać. Na rok 2024, na maj, nie ma zarejestrowanej żadnej metody takiej farmakologicznej, która miałaby nam pozwolić schudnąć w kilka chwil. Oczywiście są też operacje bariatryczne, zmniejszenie żołądka i takie historie. No więc one są zarezerwowane już dla ludzi z otyłością olbrzymią, kiedy inne metody nie działają. I to jest jedyna opcja do zastosowania, żeby zmniejszyć właśnie ryzyko chorób. Ci ludzie są bardzo obarczeni chorobami tymi i one często też są, bo to one ich kwalifikują do takiej operacji, ale to już są sytuacje skrajne. Ja bardzo często widzę, że jednak jesteśmy w stanie to zrobić metodami humanitarnymi. No ja osobiście nie... No jakby nie... Jakby to powiedzieć, nie jestem za operacjami bariatrycznymi. Ja rozumiem, że one czasami są potrzebne, ale wydaje mi się, że czasami bywają też gdzieś tam nadużywane, albo ludzie tak sobie myślą, dobra, właśnie jeszcze sobie pojem i w razie czego podejmę tą decyzję i pójdę na operację. Myślę, że sobie mocno nie zdają sprawy z tego, jak potem życie po takim zabiegu wygląda, jak potem muszą się odżywiać w ilościach takich naprawdę posiłków wielkości naparstka, bo po prostu żołądek nie pozwala przyjąć większej ilości pokarmu i wtedy nie ma radości z jedzenia. A my możemy tą radość z jedzenia utrzymać jednak w inny sposób, po prostu odżywiając się inaczej, gdzie możemy też budować duże objętościowo posiłki, bo wiem, że często z tym jest problem, kiedy podejmujemy się odchudzania, to mamy problem z tym, że posiłki są małe. Jest na to metoda. Sięgamy po produkty, które w dużej objętości dostarczają mało kilokalorii. To są warzywa nisko skrobiowe. Czyli to są nasze popularne pomidory, ogórki, papryka, cukinia, bakłażan, to są fasolka szparagowa, to są wszystko warzywa, które w dużej objętości mają mało kilokalorii. Jeżeli my nimi będziemy budować objętość posiłku, oczywiście w towarzystwie także czy to kaszy, ziemniaków, kawałka mięsa czy ryby, to, no to tutaj ta sytość będzie zdecydowanie większa.
Jak one pięknie, kolorowo wyglądają na naszych talerzach.
Oczywiście, tak, karmią nasze oczy także.
Zadbajmy o swoje zdrowie już od dziś. Bardzo pani dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem była pani Monika Strąkiel-Złomaniec, dietetyczka kliniczna. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, życzę miłego weekendu.
Dziękuję, także dla wszystkich miłego weekendu.